Niech Twój Święty Duch dziś przenika mnie i niech zawsze już gości w duszy mej i niech spłynie
Temat, który dziś podejmujemy w ramach katechezy, to zadośćuczynienie. Jesteśmy w sakramencie pokuty i pojednania, rozważając prawdy zawarte w katechizmie Kościoła katolickiego, celebracja misterium chrześcijańskiego, siedem sakramentów Kościoła, sakrament pokuty i pojednania. Grzech jest przede wszystkim obrazą Boga, zerwaniem jedności z Nim. Narusza on równocześnie komunię z Kościołem, dlatego też nawrócenie przynosi przebaczenie Boga i pojednanie z Kościołem, co wyraża i urzeczywistnia w sposób liturgiczny sakrament pokuty i pojednania. W sprawowaniu sakramentu pokuty i pojednania rozważamy akty penitenta, żal za grzechy, wyznanie grzechów oraz zadośćuczynienie, jako trzeci z elementów aktów penitenta, trzeci akt, zadośćuczynienie. Wiele grzechów przynosi szkodę bliźniemu. Należy uczynić wszystko, co możliwe, aby je naprawić. Na przykład oddać rzeczy ukradzione, przywrócić dobrą sławę temu, kto został przez nas oczerniony, wynagrodzić krzywdy. Wymaga tego zwyczajna sprawiedliwość. Ponadto grzech rani i osłabia samego grzesznika, a także jego więź z Bogiem i z bliźnim. Rozgrzeszenie gładzi grzech, ale nie usuwa wszelkich nieporządków spowodowanych przez grzech. Co daje rozgrzeszenie? Gładzi grzech. Czego nie usuwa? Nie usuwa wszelkich nieporządków spowodowanych przez grzech. Grzesznik uwolniony z grzechu musi jeszcze odzyskać pełne zdrowie duchowe. Powinien zatem zrobić coś więcej, by naprawić swoje winy. Powinien zadośćuczynić w odpowiedni sposób lub odpokutować za swoje grzechy. To zadośćuczynienie jest nazywane także pokutą. Pokuta, którą nakłada spowiednik, powinna uwzględniać sytuację osobistą penitenta i mieć na celu jego duchowe dobro. O ile to możliwe, powinna odpowiadać ciężarowi i naturze popełnionych grzechów. Może to być modlitwa, jakaś ofiara, dzieła miłosierdzia, służba bliźniemu, dobrowolne wyrzeczenia, cierpienia, a zwłaszcza cierpliwa akceptacja krzyża, który musimy dźwigać. Tego rodzaju pokuty wymagają wielkiej wrażliwości, wielkiej ofiarności, ale tego rodzaju pokuty pomagają nam upodobnić się do Chrystusa, który sam raz na zawsze odpokutował za nasze grzechy. Pozwalają nam one stać się współdziedzicami Chrystusa zmartwychwstałego, skoro wspólnie z Nim cierpimy. Jednak to zadośćuczynienie, które spłacamy za nasze grzechy, nie jest do tego stopnia nasze, by nie było dokonane przez Jezusa Chrystusa. Sami z siebie nic bowiem nie możemy uczynić, ale wszystko możemy w tym, który nas umacnia. W ten sposób człowiek niczego nie ma, z czego mógłby się chlubić, lecz cała nasza chluba jest w Chrystusie, w którym czynimy zadośćuczynienie, wydając owoce godne nawrócenia, mające moc z Niego, przez Niego ofiarowane Ojcu i dzięki Niemu przyjęte przez Ojca. Można powiedzieć kropka na temat zadośćuczynienia. Te dwa punkty z nauczania Katechizmu Kościoła Katolickiego 1459 i 1460. Jednak należy spojrzeć chociażby tylko pobieżnie na pokutę, na rolę zadośćuczynienia, czyli naprawienia krzywd poprzez historię chrześcijaństwa, poprzez historię wyznawania wiary, otrzymywania sakramentalnego odpuszczenia grzechów. Na początku naszej wiary, u korzeni naszego życia chrześcijańskiego, w tradycji było tak, że zadośćuczynienie, czyli naprawienie tego wszystkiego, co grzech zranił, wyrównanie tych krzywd, musiało dokonać się przed uzyskaniem sakramentalnego rozgrzeszenia. Dopiero potem mógł nastąpić obrzęd pełnego uczestnictwa człowieka w Eucharystii, czyli przyjęcia Komunii Świętej. Gdy grzech miał charakter publiczny, pokuta również była publiczną, czyli miała charakter publiczny. To zadośćuczynienie musiało mieć charakter publiczny. Ze względu na wielki szacunek, jakim Kościół darzy człowieka, również grzesznika, penitenta, pokuta, zadośćuczynienie często ma, pokuta, ten charakter wewnętrzny, ten charakter bardziej duchowy, co nie zwalnia człowieka z tego, by uczynić wszystko, co możliwe, aby szkodę wyrządzoną bliźniemu naprawić. Po otrzymaniu rozgrzeszenia człowiek, penitent, wierzący, od razu może przystąpić do stołu Pańskiego. Naznaczoną pokutę wystarcza, by wypełnił w naznaczonym czasie, najpóźniej do przyszłej sakramentalnej spowiedzi, a jeżeli tego nie uczyniłby, o takim stanie rzeczy poinformował, czyli wyznał to podczas kolejnej spowiedzi. Zadośćuczynienie, czyli pokuta, nie jest już warunkiem jej wypełnienia, warunkiem otrzymania odpuszczenia grzechów. I grzech publiczny nie wymaga już w praktyce Kościoła, by pokuta miała charakter publiczny. Podczas wielu refleksji, jakie czynimy nad sakramentem pokuty, który jest sakramentem przywołującym nas do właściwego porządku i wprowadzający właściwy porządek naszej relacji z Bogiem, z Kościołem, z drugim człowiekiem i z samym sobą, pomijać zadośćuczynienia w żaden sposób nam nie wolno. Przywiązujemy wagę i dobrze czynimy do rachunku sumienia. Przywiązujemy znaczącą wagę do żalu za grzechy, do postanowienia poprawy, do szczerego wyznania grzechu i grzechów, ale zadośćuczynienie jest piątym warunkiem dobrej spowiedzi. I to zadośćuczynienie też musi skupić naszą uwagę. Gdy zastanawiamy się nad tym, że nasze życie chrześcijańskie, nasze życie ludzi wierzących jest życiem, które przestaje być widocznym, wyrazistym znakiem obecności w nas i pośród nas samego Boga, obecności i działania Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego, to dziś podczas katechezy musimy podjąć refleksję nad tym, czy aby jedną z przyczyn nie jest to, że podchodzimy pobłażliwie do zadośćuczynienia i zadośćuczynienia, które nie jest tylko i wyłącznie aktem nałożonym na nas przez spowiednika, ale bardzo często wynika z tego, że świadomość grzechu, świadomość konsekwencji grzechu jest w nas bardzo nikła. Jeżeli spojrzymy i zaczniemy rozmawiać tak bardzo konkretnie i wiemy, że w sakramencie pojednania spotykamy się z lekarzem dusz, spotykamy się z tym, który leczy nasze rany. I w pewnym wymiarze sakrament pojednania jest operacją, która polega na wycięciu tego, co nowotworowe, tego, co niszczy, tego, co jest wielkim bólem, wielką skazą, wielką naroślą. To zadośćuczynienie polegałoby na tym wszystkim, co przywróci nas do pełni życia, do pełni radości, jest pełnią uleczenia. Więc też wymaga wysiłku, wymaga cierpliwości, wymaga podporządkowania się. Ale jeżeli diagnozę my stawiamy, oszukując samych siebie, czyli zakrywając, próbując oszukać siebie samych i nie nazywając grzechu po imieniu, a zatem i ten, który jest pośrednikiem w sakramencie pokuty i pojednania pomiędzy Bogiem a nami, działający w mocy Ducha Świętego, podobnie jak my sami działamy w mocy Ducha Świętego, ale często przez to zafałszowanie, niestanięcie w prawdzie i w światłości Ducha Świętego oszukujemy, to wówczas i operacja powierzchowna, i leczenie skutków tej operacji będzie powierzchownym, czyli niepełnym. Jeżeli w rozpoznawaniu naszego życia duchowego, ale również życia moralnego, pozostajemy na książeczce, która przygotowywała nas poprzez zawarty w niej rachunek sumienia, jest jakżeż może i wartościową, sentymentalnie książeczką do pierwszej komunii świętej, to potem i wyznanie grzechów i zadośćuczynienie ma charakter i rangę tego zadośćuczynienia i tego wyznania z pierwszej komunii świętej, gdy dusza czysta, gdy grzechy na poziomie dziecka 8-9-letniego. I dlatego potem nie mamy świadomości, że dopuszczając się grzechu, ustanawiania prawa, które jest wbrew prawu Bożemu i wbrew prawu naturalnemu, wbrew godności człowieka, nie rozumiemy, że zanim przystąpimy do komunii świętej, potrzebujemy pojednać się z Bogiem i wyznać grzech stanowienia prawa wbrew prawu Bożemu, wbrew głosowi samego Boga, uznając swój własny głos, swoje własne brudne myśli, swój własny parszywy światopogląd za sumienie. I wtedy nie rozumiemy, że w zadośćuczynieniu trzeba krzywdy naprawić, ale jak naprawić te krzywdy i te szkody wyrządzone bliźniemu? Jak można naprawić te krzywdy i te szkody, które krzyczą już przez pokolenia, krzyczą przez wieki, a są krzywdami ludobójstwa na Ormianach, są krzywdami ludobójstwa na Żydach, na Cyganach, na Polakach, na katolikach, na tych, którzy nie mieli właściwej rasy, na tych, którzy nie mieli właściwego, komunistycznego, proletariackiego światopoglądu. Jak zadośćuczynić w przyszłości te krzywdy, które są krzywdami wyrządzonymi konkretnym osobom, społeczeństwu, wskutek stanowienia o prawie do życia, czyli o zabijaniu poczętych, o zabijaniu pośrednio czy bezpośrednio przez eutanazję tych, którzy są starsi, są schorowani, są samotni. Jak zadośćuczynić te krzywdy, które są krzywdami wyrządzonymi człowiekowi, narodowi, społeczeństwu, dzieciom i młodzieży wskutek kształtowania ich w jednorodności płciowej, czyniąc możliwym zrównanie, czyli rozmycie różnic seksualnych, różnic płciowych, mówiąc, że wszystko można zmienić, zamienić. Jakich szkód dopuszcza się ustawodawca, który nie jest bezosobowy, nie jest bezimienny, chociaż postępuje, jakby go ktoś okradł z myślenia, czyli z bycia człowiekiem myślącym o dobru drugiego człowieka. I teraz ta świadomość powinna kształtować nasze życie sakramentalne, czyli życie, w którym człowiek uczyniony na obraz i podobieństwo Boga, uświęcony przez Chrystusa tym, że Chrystus stał się człowiekiem, że Chrystus stał się drogą, prawdą i życiem, że Chrystus uświęcił, odkupił nas drogocenną krwią swoją, a tym samym wprowadził między nami a Boga przyjaźń, ustanawiając sakrament pokuty i pojednania, pozwolił nam obmywać się w krwi swój jako w krwi baranka, abyśmy nie tylko mieli to odpuszczenie, oczyszczenie przez wody sakramentu Chrztu Świętego, które On uświęcił, czyniąc nas dziećmi Bożymi, ale również pozwalając nam odnawiać się, jakżeż powinna wzrastać ta świadomość, że występując przeciwko drugiemu człowiekowi, stanowiąc prawo, dopuszczając się czynów, które są czynami szkodliwymi, uwłaczającymi godności człowieka, kształtującymi drugiego człowieka w zafałszowanej, kłamliwej nauce o nim samym, jakżeż wielka powinna być ta świadomość, że uderzając w człowieka, uderzam w Chrystusa, ranię go, zniekształcam go w drugim człowieku. A tym samym nie wystarczy powierzchowne wyznanie grzechów, bo nawet gdy Boga oszukasz w sakramencie pokuty i pojednania, nawet gdy oszukasz spowiednika, nawet gdy oszukasz księdza i świętokradzko dopuścisz się korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, z sakramentu ołtarza, przystępując do komunii świętej, to jednak nie oszukasz Boga, który upomni się o każdego człowieka. Upomni się i temu, którego zraniłeś, tego, którego sprowadziłeś na złą drogę, tego, który dał się zwieść i został zwiedzony prawodawstwem, ustawodawstwem, Bóg osądzi miarą jego świadomości. Ale każdego, kto był upomniany, każdego, kto słyszał, bo nie może być głuchy, bo zaniedbaniem byłoby niesłuchanie głosu Kościoła, czyli głosu Ewangelii, czyni wbrew temu nauczaniu. Już nie tylko człowiek osądza na podstawie czynu, nie potępiając osoby, dając szansę nawrócenia, ale nade wszystko sędzią będzie Bóg. Dziś, gdy rozpatrujemy jako akty penitenta zadośćuczynienie w sakramencie pokuty i pojednania, musimy wiedzieć, że jest to naprawienie szkód wyrządzonych bliźniemu, wyrządzonych drugiemu człowiekowi. I ranga szkód stanowi o randze zadośćuczynienia. Gdy widzimy o takich, gdy widzimy i rozmawiamy o takich szkodach, o takich krzywdach, doskonale chyba rozumiemy, że człowiek nie jest w stanie sam zadośćuczynić. Potrzebuje do tego Chrystusa. A zatem, czy nie łatwiej żyć w łasce uświęcającej, w posłuszeństwie Chrystusowi, by potem nie stawać w takiej tragedii ludzkich sumień, ludzkich krzywd, które są krzywdami wyrządzonymi bliźniemu, obywatelowi, człowiekowi, a tym samym, które są krzywdami wyrządzonymi samemu sobie.